mimo że czas wakacyjny, to sytuację, którą widzimy na Ukrainie, nie tylko sprzyja, że no, o wakacjach trudno jest też zmyśleć. Taka informacja do nas dotarła. Partie Udar i Swoboda ogłosiły, że wychodzą z koalicji rządzącej w Radzie Najwyższej Ukrainy, co oznacza, że w kraju odbędą się jednak wybory przedterminowe. Koalicję puściło także kilkunastu deputowanych niezrzeszonych. I pytanie, co dalej właśnie na Ukrainie? Sytuacja też po tym zestrzeleniu samolotu malezyjskiego jest też również bardzo niepokojąca. Taki mocny oddech Rosji, która mówi, że ona nie miała nic z tym wspólnego, a jednak no, dane wskazują, że separatyści albo terroryści, można powiedzieć, mają wsparcie Rosji, potężnego kraju, który no, wiemy, co tam wyczynia. No i też kontekst Polski, to znaczy teraz okazuje się, że zapłacimy karę za to, że byli kiedyś u nas więźniowie CIA, więc jak to wszystko się razem łączy? A więc pytanie, Rosja, Ameryka, Polska, w jakim jesteśmy położeniu? Mam teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą, który jest kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych XIX-XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mimo że wakacje, czas urlopu i odpoczynku, jednak no, musimy omawiać sprawy dosyć trudne i skomplikowane. Jak pan to widzi, to co, o czym mówiłem przed chwilą?
Oczywiście my nie znamy zakulisowej gry, jaka się toczy, a z pewnością toczy się na niewyobrażalną skalę. Widzimy tylko przejawy tego wszystkiego i rzeczywiście aż trudno się nie zgodzić z tym, że jest jakiś związek z tym wyrokiem Trybunału w sprawie rzekomych więzień CIA w Polsce, a z tym, co się dzieje na Ukrainie. Zresztą ta destabilizacja polityczna, a więc rozbicie tej koalicji w Kijowie w kontekście tych wydarzeń wojennych, no również w dużym stopniu wprowadza pewien obszar chaosu, bo wydaje się, że dla Rosji ten tragiczny wypadek, ten tragiczny atak na samolot malezyjski w sensie wizerunkowym jest to sytuacja bardzo niekorzystna, no bo gdyby tam oczywiście zginęli jacyś politycy wrogiego kraju, jacyś wojskowi, to sytuacja wyglądałaby inaczej. Tymczasem mamy do czynienia absolutnie z ofiarami cywilnymi, a więc nijak to nie pasuje do tego, żeby stwierdzić, że Rosja jest krajem pokojowym, która broni część obywateli ukraińskich, którzy nie chcą być poddani władzy w Kijowie, właśnie tej władzy o bardzo mocnym profilu, jak oni twierdzą, jak twierdzą Rosjanie, nacjonalistycznym. Więc destabilizacja, czyli no, prawdopodobnie przyspieszone wybory, no to oczywiście zmieni się akcent zainteresowania. I proszę też zwrócić uwagę, że ten wyrok Europejskiego Trybunału wydaje się w takiej sytuacji no zupełnie, byśmy powiedzieli, no wakacyjnej, ale z drugiej strony bardzo bliskiej odległości do tego, co się stało z samolotem tym linii malezyjskich, no też opinię światową przeorientuje na Polskę i na Amerykę. Bo po pierwsze, przypomina się, że Amerykanie torturowali tych więźniów z Al-Kaidy, a po drugie, że robili to w kraju swojego sojusznika, bo tak to jest mniej więcej poczytywane, tego sojusznika, który domaga się poszanowania praw człowieka, przynajmniej tak oficjalnie to wyglądało na Ukrainie. Amerykanie również bardzo mocno o tym mówią. Amerykanie mówią, czy mówili głośno o zestrzeleniu samolotu jako zbrodni, a tu mamy, że oni dokonywali i łamali te prawa człowieka, o czym świadczy wyrok sądu, wyrok Trybunału. Jeśli tak, no to rzeczywiście zupełnie wchodzimy w obszar nie prostego ataku na Rosjan, na ich politykę, na to, co się stało na skutek dania tej nowoczesnej broni w ręce grup separatystycznych, ale zaczynają być wielogłos istnieje. Czyli mamy oczywiście tam no, wielką tragedię samolotu, ale z drugiej strony udział Polski w torturowaniu więźniów, no i czynienie tego przez Amerykanów. Jeśli dodamy do tego, że na Ukrainie nie tylko spadł ten samolot pasażerski, ale ciągle i to już któryś raz z rzędu samoloty wojskowe, to świadczy to o tym, że ci partyzanci, separatyści, no posiadają coraz lepszą broń, która jest w stanie no blokować jak gdyby operacje powietrzne regularnych wojsk ukraińskich i ten kraj, Ukraina wcale nie zanosi się na to, żeby tak szybko opanował sytuację na wschodzie, nie zanosi się również na to, żeby w dłuższej perspektywie czasowej sytuacja polityczna na scenie politycznej ukraińskiej miała być ustabilizowana. Trudno jest powiedzieć, jaki będzie wynik wyborów. Jeśli na przykład na Zachodzie mielibyśmy do czynienia z radykalnym zwycięstwem partii Swoboda czy nacjonalistów, a na wschodzie czy w centralnym kraju, w centralnej części kraju wręcz przeciwnie, to te napięcia mogą istnieć nie tylko w relacjach Kijów-Moskwa, ale wewnątrz Ukrainy, nawet nie biorąc pod uwagę grup separatystycznych. A więc mamy do czynienia z bardzo dużą taką polityczną rozgrywką, a wojna, która się tam toczy, jest tylko jednym z elementem tej wielkiej gry.
Ale takie właśnie pytanie powraca ciągle, tak mówiąc między nami, jak rozmawiamy gdzieś tam w towarzystwie, czy to jest takie pytanie, czy Europa i Stany Zjednoczone boją się Rosji, czy po prostu Rosja jest, ma tak idealną, świetną politykę zagraniczną, że umie po prostu wpływać na decyzje krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, że to są takie decyzje, które jakoś omijają w sposób konkretny no, ten kraj, że po prostu się jakby unika tego ciosu, które te kraje chcą zadać. Jak to wygląda? Czyli świetna dyplomacja, czy po prostu strach, który paraliżuje przed tym krajem?
Wydaje się, że Rosja, owszem, ona, to państwo ma bardzo wiele niesprawnych rzeczy w swoim aparacie, natomiast na pewno w przestrzeni dyplomatycznej porusza się coraz sprawniej. Zresztą cały ten aparat posowiecki jest też wykorzystywany, łącznie z kwestią agenturalną. Kiedy się w gronie specjalistów mówi, jacy to na przykład naukowcy z różnych dziedzin pojawiają się na konferencjach międzynarodowych, to widzimy, że ten poziom coraz szybciej idzie w górę, jeśli bierzemy pod uwagę Rosjan. To też o czymś świadczy. W wielu wypadkach to są najprawdopodobniej agenci wywiadu, ale to nie o to chodzi. To też mówimy o profesjonalizmie ich. Natomiast rzecz główna jest innego typu. To znaczy w perspektywie europejskiej, czyli tej niemieckiej, ten układ z Rosją jest dla nich opłacalny. Oni tak sobie to zdefiniowali. A pamiętajmy, że życie dostatnie, ta dostatnia starość dla Europy jest kwestią fundamentalną wręcz, jeśli bierzemy pod uwagę cele geostrategiczne. A jeśli bierzemy pod uwagę Amerykanów, to pamiętajmy, że to dla nas Rosja jest bliskim sąsiadem, taką bliską zagranicą i wielkim jakimś kłopotem, problemem. A dla Amerykanów jest wiele takich państw i Rosja nie jest największym z problemów. Bo kiedy weźmiemy potencjał rosyjski i chiński, przykładowo, w perspektywie całej Eurazji, to Rosja jest o wiele mniejszym dla Stanów Zjednoczonych zagrożeniem niż Chińczycy, których dynamika rozwoju jest o wiele większa, również dynamika zbrojeń. Jeśli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, inne takie kwestie, jak kwestie islamskie, gdzie, przypomnijmy, w tej chwili w Palestynie toczą się również niezwykle tragiczne wydarzenia w Strefie Gazy, to są z kolei znowuż problem, który może dla Amerykanów być poważniejszy niż relacja z Rosją. Owszem, Rosja jest problemem. Owszem, to, co się dzieje na Ukrainie dla Amerykanów jest problemem, ale nie jest to problem jedyny i wydaje się nie najważniejszy, nie kluczowy. A w sferze takiej tajnej dyplomacji mogą się układać bardzo w różny sposób i Amerykanie, i Rosjanie, o czym my oczywiście nie wiemy, nam tylko pewne efekty pewnych zdarzeń są prezentowane. I tak jak mówię, no jest jakaś przedziwna chociażby ta zbieżność. Naturalnie nie ma żadnych dowodów i żadnej twardej tezy nie będziemy w stanie postawić, czy powiedzmy wyrok w sprawie więzień CIA w Polsce ma jakikolwiek związek z tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Ktoś powie, no nie ma żadnych dowodów, że ma jakiś związek, a jednak dzieje się to w sensie propagandowym dosyć równolegle i nagle odczuwamy bardzo takie realne skojarzenia, że że gdzieś te różnorakie wpływy mogą się w tych przestrzeniach propagandowych rozgrywać, propagandowych i realnych politycznych. I problem Rosji jest wieloraki. Dla nas, bo my jesteśmy krajem średnim czy małym, to jest powiedzmy cały świat, jeśli bierzemy pod uwagę różnorakie teraz wydarzenia, które się dzieją, a dla wielkich graczy globalnych jest to jeden z elementów. I taki element, z którym ostatecznie w taki czy inny sposób te wielkie podmioty chcą się dogadać. Niemcy przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej, Amerykanie z perspektywy geo-takiej politycznej wielkiej, gdzie trzeba rozgrywać wiele krajów, no powiedzmy trudno jest na przykład powiedzieć, żeby w Chinach też się działo dobrze. Jeśli bierzemy pod uwagę obronę praw człowieka, z nimi też muszą w jakiś sposób w relacjach być. I to trzeba czytać, jeśli chcemy wpisać je w pewien kontekst racjonalnie, bo dla Amerykanów ta Europa centralna jest tylko jednym z wielu zagadnień, które podejmują w swojej tej grze geostrategicznej.
Czyli no, te wakacje nie będą zbytnio spokojne, tak możemy powiedzieć, niestety. Zawsze się nam każe takim czasem, że nic się nie dzieje, że możemy jakoś tak odetchnąć, mówić ogólnie o sprawach, a jednak okazuje się, że rzeczywistość jest no, skomplikowana i zobaczymy, co jeszcze dalej będzie. Nie chcemy straszyć, ale oceniamy to wszystko bardzo realnie. No i w ten sposób właśnie tworzymy też naszą audycję, że zapraszamy specjalistów. Panie profesorze, dziękuję i pozdrawiamy gorąco. Pan jest w Polsce teraz, czy gdzieś na...
Dziękuję, jestem w Polsce, w Lipinkach koło Gorlic, w swojej rodzinnej miejscowości, jeśli
pięknie,
ojciec pozwoli. Pewnie i tu blisko rodzinnych stron ojca, więc
tak.
Jeśli ojciec pozwoli, to ze względu chociażby, że wielkie patriotyczne uroczystości obchodziliśmy w Iwli koło Dukli, gdzie organizatorem był ksiądz Ryszard Szwast, wspaniały patriotyczny kapłan, który posługuje w tej chwili we Włoszech, a tutaj też ma takie, a wszyscy do tych rodzinnych stron wracamy i on również. Chciałem jego gorąco pozdrowić i jego wspaniałe siostry, które przy tej uroczystości pomagały, a obchodziliśmy kolejną wielką rocznicę bitwy o Przełęcz Dukielską, gdzie tu zginęło grubo około 200 tysięcy ludzi po stronie niemieckiej, po stronie rosyjskiej, a zarazem czechosłowackiej. Wiele ofiar, również ludność cywilna ucierpiała, ale z tereny niezwykle istotne, a ksiądz Ryszard Szwast, postać bardzo patriotyczna, związana też z Radiem Maryja w sensie sympatii, a więc gorąco go pozdrawiam.
To pozdrawiamy. Tam się chyba wsławiły takie malutkie samoloty rosyjskie, prawda? Armii Radzieckiej. Jeżeli
no tam,
pamiętam.
To raz. No dwa, tam było powstanie też na Słowacji. Wybuchło takie w 1944 roku, więc wysłano tutaj przez Przełęcz Dukielską, starano się przepchnąć oddziały te rosyjskie, głównie właśnie złożone z Ukraińców, z prostego poboru z tej Polski, Małopolski Wschodniej. Oni kilka dni tylko byli przeszkalani i ginęli w wielu tysiącach. Być może dla Stalina to wtedy była, tak się ocenia, historycy tak oceniają, była to okazja, żeby się ich pozbyć, bo wiemy, że ta Małopolska Wschodnia, czyli
nie lubią za bardzo tych terenów,
zachodnią tak. Ukrainę chciano jak gdyby wyeliminować z gry takiej politycznej.
Ale wiem, że tak nas uczono, chyba że to była pomyłka, że te samolociki takie były kukurużniki, tak? Taka nazwa. Że tam odegrały rolę dosyć znaczną, że tam dosyć blisko leciały i Niemców tam atakowały.
No tak, ale Niemców nie przepędziły, bo tak naprawdę dopiero później, tak naprawdę ta operacja dukielsko-pereszowska się ostatecznie nie udała. Niemcy się utrzymali. Pamiętajmy, przejść Karpaty w takiej sytuacji, kiedy tam były umocnienia, bunkry i tak dalej, to była rzecz no, niewyobrażalnie trudna. Więc to dopiero się stało tak naprawdę pod koniec 1944 roku, przekroczono granicę, a tak oddziały weszły na Słowację w pełnym tego słowa znaczeniu w 1945, a więc sama ta operacja pomocy, niby pomocy powstaniu na Słowacji nie udała się.
Czyli znów historia się zatacza krąg, bo tak Rosja, Ukraina, Polska, Niemcy, to
no tak,
nie tak,
tak
dawno, prawda, się wszystko działo, a jednak już historia.
Tak jest.
Dziękuję bardzo panie profesorze za komentarz, za obecność na naszej antenie. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Dziękuję. Naszym komentatorem do spraw aktualnych i do historii był pan profesor Mieczysław Ryba.